Przygoda w Norwegii. Moja kariera w Football Manager 2013. Odcinek 11. Lillehammer FK weszło do pierwszej ligi norweskiej z kopa, zdobywając cenne punkty z Rosenborgiem i Brandbergen. Cztery oczka wywalczone z mocniejszymi przeciwnikami napawały optymizmem osoby związane z klubem i zaskakiwały obserwatorów, dla których Beniaminek zdecydowanie odstawał poziomem od reszty ligowej stawki. Byłem dumny z moich podopiecznych, którzy tak spektakularnie udźwignęli presję ogromnego wyzwania. Na treningach widziałem koncentrację i zaangażowanie u każdego członka składu. Wszyscy czuliśmy, że to nasza szansa i jeśli ją zaprzepaścimy, możemy nie dostać już drugiej. Dla wielu bardziej doświadczonych graczy, jak Overvik czy Johansen, to była prawdopodobnie ostatnia okazja, by zapisać się jakkolwiek w historii norweskiego futbolu. Przeciwnicy mieli jednak swoje plany i aspiracje. Nikt nie zamierzał dawać LFK forów, a już tym bardziej traktować nas z rezerwą po tych pierwszych dwóch potyczkach. Na ziemię wróciliśmy bardzo szybko, doznając porażek w trzech kolejnych meczach i tracąc w bitwach z Odd, Sandersfjord oraz Molde w sumie aż 10 goli. Te konfrontacje otwarcie pokazały, że na tle rywali szczególnie słabo prezentuje się nasza linia obrony. Doświadczony Overvik i znakomity Spare w praktyce jako jedyni potrafili trzymać ekstraklasowy poziom. Młodsi i słabsi Parkstad Johansen, Singh, a nawet Odegaard nie dawali sobie często rady, co kończyło się dla nas wysokimi porażkami. Byli zbyt słabi technicznie, fizycznie też mieli duże zaległości do regularnie trenujących od lat oponentów. Przepaść, którą próbowali pokonać, wydawała się ciągnąć po sam horyzont. Trzeba było myśleć o wzmocnieniach, ale półzawodowy zespół, który jest skazywany na spadek z ligi, nie zachęca klasowych piłkarzy do nawet otwierania ofert. Nieco w akcie desperacji wykupiliśmy więc 16-letniego Stjana Ljanesa ze Stromen. Przychodził za darmo i bez wątpienia był jednym z najzdolniejszych młodych stoperów, jakich miałem okazję oglądać w Norwegii. Skauci w raporcie oceniali jego krycie i odbiór na 9, równowagę na 11, skoczność na 14, pracowitość na 11, a ustawianie się również na 9. W skrócie, Ljanes miał więc wszystko, by za kilka lat prezentować odpowiednie umiejętności do gry w najwyższej lidze Norwegii. Nie wykluczałem jednak, że w pierwszym składzie dostanie szansę dużo wcześniej, bo już teraz na papierze wyglądał niewiele słabiej niż jego bardziej doświadczeni koledzy. Sytuacja kadrowa Lillehammer FK w kolejnych tygodniach nie uległa więc żadnym większym zmianom. Musiałem grać talią, którą miałem w rękach i liczyć, że ten skład zdoła jeszcze parę razy zaskoczyć. Sytuacja po 10 rundach nie wyglądała najgorzej. Zanotowaliśmy kilka bolesnych porażek, ale i zdobyliśmy też w sumie 15 punktów, pokonując m.in. innego Beniaminka Kongsvinger, a także Tromsø. To były kluczowe zwycięstwa, bo odniesione nad konkurentami do spadku. Dzięki nim wciąż byliśmy w grze. Nie najgorzej szło nam też w pucharze, gdzie bez większych trudności wyeliminowaliśmy amatorów z Fjellhamar i nieco bardziej doświadczony Gjøvik. Jako reprezentant najwyższej ligi musieliśmy trzymać pewien poziom. Tymczasem kibice Lillehammer zaczęli narzekać na nasz nowy nabytek. Totlanda, który w 6 meczach zdobył 1 gola i mógł pochwalić się średnią oceną na poziomie 6,77. Choć nasz snajper nie odstawał aż tak bardzo poziomem od swoich kolegów i rywali zresztą też, z dziwnych względów został wzięty na celownik przez fanów. Zawsze mnie zastanawiało, na co liczą w takich sytuacjach osoby na trybunach. Chcą w tak specyficzny sposób zmotywować zawodnika? Szkoda, że futbolowa historia pokazywała, że z reguły efekt był zupełnie odwrotny. Totland dzielnie znosił presję, a w każdym razie nie pokazywał, że zaczyna mu ona ciążyć. Wiedziałem jednak, że muszę się tym tematem zająć, nim sytuacja wymknie się spod kontroli. Najgorsze, co mogłoby w takim momencie spotkać Lillehammer FK, to wewnętrzny kryzys i rozłam szatni. Zrzucić się z powrotem do drugoligowego piekła najszybciej mogliśmy my sami. Postanowiłem więc pobawić się w bohatera i zacząć brać na siebie wszelkie gorsze wyniki i słabsze występy. Po cichu liczyłem, że w pewnym momencie kibicom zrobi się głupio wylewać kolejne pomyje na trenera swojej drużyny. Naiwnie, wszak na forach dyskusyjnych w sieci mało kto się takimi bzdetami przyjmuje. Tymczasem z każdym kolejnym tygodniem początkowa euforia i optymizm odchodziły w niepamięć. Rosła za to nerwówka, bo byliśmy zaangażowani w ostrą walkę o utrzymanie. W każdym spotkaniu musieliśmy dawać z siebie 110%, a przy tym jeszcze liczyć na łut szczęścia, by sięgać po punkty i utrzymywać przewagę nad strefą spadkową. Taka praca w ciągłym stresie to nic przyjemnego, tak dla szkoleniowca, jak i piłkarzy. Jakimś sposobem, w takiej mało komfortowej atmosferze, dotarliśmy do półmetku rozgrywek. Obserwatorzy zaczęli patrzeć na nas nieco mniej krytycznie, bo udowodniliśmy, że nie jesteśmy tylko jednosezonowym meteorem, który wpadł na moment do elity i zniknął szybciej niż się pojawił. Taki scenariusz oczywiście nadal był możliwy, ale stawialiśmy się i uparcie biliśmy z dużo mocniejszymi przeciwnikami. Sytuacja w tabeli zaczęła się po tych kilkunastu meczach nieco klarować. Wyraźnie widać było już, kto w tym roku walczy o tytuł, kto ma ambicje na europejskie puchary, a kto będzie musiał do samego końca oglądać się za plecy i liczyć każdego gola i dopisany na konto punkt. W tej ostatniej grupie obecne były jedenastki Aalesund i Vikinga, na razie prezentujące się najgorzej i odstające od reszty, a także Fredrikstad oraz dwa Beniaminki, Lillehammer FK i Kongsvinger. Wszystko wskazywało na to, że właśnie ta piątka rozstrzygnie między sobą kwestię podziału miejsc na samym dole tabeli. Po 20 rundach mieliśmy w dorobku 22 oczka. Fredrikstad miało o 2 mniej, ale jeden mecz więcej do rozegrania. Kongsvinger zagrało tyle razy co my, ale zdobyło 3 punkty mniej. Najsłabsi tracili do nas 8 i 9 oczek. Przewaga była wystarczająca. Można było oddychać. Osobiście daleki byłem jednak od spokoju ducha. Adaptacja na boiskach norweskiej pierwszej ligi nie przebiegała zbyt dobrze dla naszych największych gwiazd. Jim Sorum Johansen nie jest już tak skuteczny jak w niższych ligach, co na pewno nie pozostaje bez wpływu na wyniki drużyny. Trudniej też o asysty Gejlo, a lewoskrzydłowy Skagevang miewa problemy, żeby w ogóle nie dać się zdominować na swojej stronie boiska. Często widać, jak odstajemy od naszych oponentów fizycznie. Niestety, treningi co drugi dzień odbijają się na szybkości, wytrzymałości i skoczności zawodników Lillehammer, a tym samym na wynikach całego zespołu. Wciąż mnóstwo błędów popełniają też obrońcy, a bramkarz Carlsen zdaje się grać zaledwie na pół gwizdka. Mimo tych wszystkich kłopotów i słabości, zdarzają się nam momenty triumfu. Tak było, gdy ograliśmy Sogndal i Tromso po znakomitych występach Nilsena, Johansena i Singha, a także gdy po raz drugi w tym sezonie zatrzymaliśmy Rosenborg. Zdobyte nieco niespodziewanie punkty pozwalają nam wciąż realnie myśleć o utrzymaniu, a wielu fachowców wprawiają w zakłopotanie. Nawet w Pucharze Norwegii odpadliśmy z honorem, bo zmusiliśmy Tromso do nerwówki w dogrywce i loterii w rzutach karnych. Niestety, w jedenastkach okazaliśmy się gorsi, ale wynik 3-3 i tak poszedł w świat. Inna sprawa, że do dzisiaj nie wiem, jak tak solidni wykonawcy rzutów karnych jak Spare i Totland akurat w takim momencie nie zdołali trafić w światło bramki. Gdy w wielu ligach gorąco było przede wszystkim w biurach dyrektorów sportowych, którzy kombinowali nad transferami, w Norwegii rywalizacja ligowa trwała w najlepsze. Wakacje przyniosły LFK niestety 7 kolejnych meczów bez wygranej. Jak łatwo możecie się domyślić, straciliśmy całą, budowaną w trudzie i znoju, przewagę nad konkurentami i stanęliśmy w obliczu realnego zagrożenia degradacją. W takiej trudnej sytuacji potrzebowaliśmy liderów, którzy pociągną zespół i zmobilizują go. Doświadczony Overvik motywował kolegów w prasowych wywiadach, a na murawie ciężar gry brali na siebie Nilsen i niespodziewanie też napastnik Kolset. Dzięki nim udało nam się odnieść bardzo cenne zwycięstwo na obiekcie Molde, i wymęczyć punkt z Kongsvinger. Po tych meczach mieliśmy jeszcze 3 oczka przewagi nad strefą spadkową. Najbliższe spotkania z notowanymi niżej Alesund, Fredrikstad i Wikingiem zadecydują o naszej przyszłości. Naprawdę chciałem jakkolwiek móc pomóc drużynie. Poza oczywistymi radami, kogo kryć i na co uważać na odprawach. Okno transferowe przynosiło jednak tylko frustrację, bo żaden profesjonalny zawodnik nie chciał nawet myśleć o grze w klubie półzawodowym, który za chwilę może być drugoligowcem. Desperacko szukając wzmocnień, znaleźliśmy bocznego obrońcę Olava Hauknesa, człowieka o znakomitych warunkach fizycznych i dobrym kryciu oraz odbiorze. Zdołaliśmy też przekonać do podpisania z nami umowy młodego środkowego obrońcę Kenneta Borga, który według Anelki będzie w przyszłości gwiazdą w norweskiej lidze. Obaj dołączą jednak do nas dopiero w styczniu. I o ile przetrwamy w elicie, to może choć trochę poprawią naszą grę w obronie w kolejnym sezonie. Tydzień po tygodniu na treningach biłem się z myślami i wraz z Nikolasem szukałem rozwiązań, które mogłyby dać Lillehammer FK dodatkowego kopa. Może kogoś lekko przesunąć? Może zachęcić do nieco innego zachowania na boisku? A może tak jakieś polecenie dla całej linii pomocy czy duetu napastników? Tymczasem piłkarze ciężko pracowali. Oczywiście na ile mogli w ramach dzielenia obowiązków piłkarskich i normalnej pracy. Chyba każdy chciał coś dać od siebie. Niektórzy kombinowali niestety mocno na siłę, jak nasz młody wychowanek Marius Nioten. Boczny obrońca był pod względem umiejętności obecnie zawieszony gdzieś pomiędzy rezerwami a pierwszym składem. Nie nadawał się do rzucenia naprzeciw Brandbergen czy Alesund, ale z juniorami wyraźnie się już dusił. Szukał więc, szukał i w końcu znalazł. Podczas jednego z treningów podszedł do mnie i z dumą oznajmił. Trenerze, ostatnio dużo ćwiczyłem indywidualnie i opanowałem bardzo przydatną umiejętność, zaczął. Świetnie, Mariusz. Czyżbyś nauczył się indywidualnie kryć, skutecznie wślizgiwać lub doskonale grać głową? Spytałem. Nie, odrzekł. Ale umiem już strzelać z przewrotki. Wiem, że brzmiłem już momentami jak zdarta płyta, powtarzając wciąż o problemach półzawodowego klubu. Czuję jednak, że pracuję ze związanymi rękami. Przyznam jednak szczerze, że zupełnie nie spodziewałem się sytuacji, która spotkała mnie i Lillehammer FK w drugiej połowie sierpnia. Zaczęło się od dość niespodziewanego telefonu do klubu. Dzwonił trener młodzieżówki norweskiej, który miał pytanie będące tak naprawdę propozycją. Jakimś sposobem wypatrzył do kadry utalentowanego pomocnika Kamera Kwake, który z niewiadomych względów pozostawał bez klubu i kontraktu. Wcześniej przez moment był związany z Walaręgą, ale coś tam im nie wyszło i rozstali się w kiepskiej atmosferze. Prezentował się tak dobrze, że selekcjoner zabrał go na zgrupowanie, gdzie zawodnik tylko potwierdził swój niemały talent. Kluby norweskie przespały ten fakt solidarnie, tak te pierwszoligowe, jak i grające na zapleczu. Trochę zdesperowany selekcjoner postanowił więc lekko wspomóc piłkarza i znaleźć mu nowy dom. Mieliśmy tyle szczęścia, że o LFK pomyślał w pierwszej kolejności. Dlaczego? Może to fakt, że niezmiennie od tygodni trochę się o nas pisało i mówiło. Sam jednak stawiałbym na wersję, że po prostu u nas Kwaka najwięcej pogra, bo jego przybycie będzie robić zauważalną różnicę. Kreatywnych ludzi, którzy w pojedynkę zrobią różnicę, na pewno potrzebujemy. Anelka zrobił krótki rekonesans i tylko potwierdził spostrzeżenia trenera młodzieżówki. Oby teraz tylko chłopak szybko się zaadoptował. Dodatkowy napływ asyst i goli był nam potrzebny jak woda młodym szczupakom. W końcu igranie z ogniem nas poparzyło. Po 5 potyczkach bez wygranej wylądowaliśmy z hukiem w strefie spadkowej. Czarny scenariusz stał się bardziej realny, a strach zajrzał nam wszystkim głęboko w oczy. Wiedziałem, że mamy kłopoty. Tym bardziej, że nowa sytuacja zrzucała na barki moich piłkarzy jeszcze większą presję. Obawiałem się, czy będą w stanie ją udźwignąć. A musieli, bo przed sobą mieliśmy starcia z głównymi rywalami w walce o utrzymanie. Na pierwszy ogień poszło Aalesund, które zaczęło się zbierać z dna tabeli w rundzie rewanżowej. Coś lub ktoś tchnął w nową wiarę w ekipę z zachodniego wybrzeża. Zanosiło się na wyrównany bój. Zaczęliśmy konfrontację mocno. Tworzący duet napastników Kolset i Johansen zrobili swoje już w pierwszych 20 minutach i dali nam dwubramkowe prowadzenie. Reszta leżała teraz w rękach obrony. Spare i Overwick zdzierali gardła, dyrygując kolegami i niemal wypluwali płuca, ścigając młodszych przeciwników podczas ich rajdów w stronę naszej bramki. Nikt nie mógł zarzucić, że im nie zależy. Serce rosło, widząc taką waleczność. Udało się. Powstrzymaliśmy wszystkie ataki. Zdobyliśmy bezcenne 3 punkty. Kolejny mecz z Fredrikstad był nie mniej dramatyczny. Tym razem ciężar gry wziął na siebie Nielsen. Wreszcie widziałem na boisku jego prawdziwe umiejętności, gdy popisywał się driblingami, podaniami w uliczkę i kąśliwymi strzałami z dystansu. To on poprowadził nas do wyjazdowego triumfu 3-2. Cena tego była jednak wysoka. W pewnym momencie, sfrustrowany ciągłym robieniem w balona, defensywny pomocnik postanowił zemścić się. Fair play na moment stało się ostatnim pojęciem w jego futbolowym słowniku. Rozpędzony, wjechał w naszego lidera z impetem i wyprostowaną nogą. Klubowy lekarz, wbiegając na boisko, krzyknął do mnie, żebym szykował zmianę. Już wiedział. 3 do 4 miesięcy przerwy. Minimum. Traciliśmy lidera, ale zyskiwaliśmy bohatera, dla którego teraz trzeba było wykonać zadanie do końca. Nikt nie chciał zawieść Nielsena, który zaryzykował zdrowie i karierę dla klubu. Na kolejkę przed końcem mieliśmy 3 oczka przewagi nad Kongsvinger i Fredrikstad. Byliśmy tuż nad nimi, na ostatnim bezpiecznym miejscu w tabeli. A przed nami było starcie ze zdegradowanym już, zamykającym tabelę, Wikingiem. To był mecz bez historii. Zremisowaliśmy 0-0 po nudnym spotkaniu, w którym presja, zmęczenie i braki kadrowe zrobiły swoje. Nie było to jednak ważne. Utrzymaliśmy się. Jedyny półzawodowy klub w stawce okazał się na tyle waleczny i dobrze zorganizowany, że wyprzedził 3 silniejszych przeciwników. Były powody do świętowania. Były powody, by wreszcie, choć na kilka tygodni, odetchnąć. Jaki to był rok? Jakie było Lillehammer 2018? Najjaśniejsze punkty łatwo było wskazać. Najwyższą średnią ocenę w minionym sezonie miał Christian Spare, 7,23. Tuż za jego plecami uplasował się ofensywny pomocnik Henrik Nielsen, 7,22, a na najniższym stopniu podium prawy obrońca, Martin Overwick, z wynikiem 7,06. Pomimo naszej marnej gry obronnej, aż 2 piłkarzy tej formacji wyróżniało się w kolejnych spotkaniach. Obaj bardzo doświadczeni i nie najlepsi już fizycznie. Niech ktoś mi teraz powie, że w piłce chodzi tylko o to, kto wyżej skacze, szybciej biega i lepiej się przepycha. Po drugiej stronie rankingu znaleźli się 3 inni defensorzy. Młody Mariusz Njoten z notą 6,32, weteran Pal Skierwe z oceną 6,52 i Evan Parkstad Johansen ze średnią 6,57. To najlepiej tłumaczy, skąd tak wiele straconych goli. W naszym bloku obronnym było sporo dziur. Rywale musieli więc jedynie znaleźć słaby punkt i po prostu, korzystając z niego, wjeżdżać pod naszą bramkę. Teoretycznie powinienem mieć powody do obaw, bo 2 z 3 moich najlepszych piłkarzy ma już ponad 30 lat i zmierza w kierunku emerytury. Zmiennicy tymczasem zupełnie sobie nie radzą. Na szczęście w rezerwach szkolą się już następcy. Lianes w meczach Ligi Rezerw popisał się średnią 7,40, a jego partner ze środka defensywy, Meyer, 7,16. Jeśli obaj będą się rozwijać i utrzymywać taką dyspozycję, to za rok, dwa będziemy mieli już znakomitych następców dla Spare i Overwicka. Tymczasem jednak będziemy musieli liczyć na nowe nabytki, Borga i Hauknesa. Obaj są bardzo solidni na papierze i może zagwarantują nam większy spokój pod bramką. Najskuteczniejszym piłkarzem Lillehammer został tym razem nie Johansen, który był drugi, a Kolset. Młodszy snajper zanotował 9 trafień, o jedno więcej od klubowego kolegi. Za ich plecami uplasował się trzeci napastnik, Mukaber, ze swoimi 6 golami. Zabrakło nam może maszynki do strzelania bramek, ale przynajmniej wszyscy snajperzy prezentowali się dobrze i nie blokowali na dłużej. Do ofensywy nie miałem w minionych miesiącach specjalnych zastrzeżeń i chyba na razie nie będę w tej formacji wprowadzać zmian. W sumie oprócz wspomnianej trójki w ataku mogą też grać Solberg i Totland, których na razie cofnąłem do pomocy, a w razie czego alternatywą jest też przecież Nielsen. Najlepiej podawali z kolei w tym sezonie właśnie Nielsen i Gejlo. Każdy na zakończenie rozgrywek miał po 7 asyst na swoim koncie. Trochę gorzej spisywał się lewoskrzydłowy Skagevang, ale 4 kluczowe podania to jeszcze nie tragedia. 3 razy wyłożył piłkę koledze Keranowicz. Zwyżka formy Nielsena to na pewno dobry znak. Mamy kilku młodych pomocników i pozostaje liczyć, że Kłaka wkrótce dołączy do grona najlepiej podających. A i może defensywny pomocnik Eid Bjørset się w tym momencie także nieco poprawi. Z pewnością 2019 rok będzie dla Lillehammer FK już zupełnie inny. Nie będziemy Beniaminkiem i enigmą dla przeciwników. Nadal za to będziemy kandydatem do spadku. Jest jednak coś, co pozwala nam patrzeć w przyszłość z optymizmem. Panie, panowie, przeszliśmy na zawodowstwo. Dziękuję za wysłuchanie 11 odcinka audiobooka Przygoda w Norwegii, który powstaje na bazie kariery w grze Football Manager 2013. Opowieść nabiera rozpędu, bo Lillehammer FK robi szybkie postępy i mierzy się z bardziej renomowanymi przeciwnikami. Z pewnością przed nami jeszcze dużo ciekawych zdarzeń, więc gorąco zachęcam do subskrybowania kanału i odwiedzania Gralingradu. Zajrzyjcie też na bloga gralingrad.pl, gdzie możecie przeczytać opowiadania na bazie takich gier jak Need for Speed Most Wanted z 2012 roku, Invisible Inc., Call of Duty 2 i oczywiście też Football Managera. Gralingrad jest również obecny na Facebooku, Twitterze czy Instagramie. Do usłyszenia już niedługo, przy okazji następnego audiobooka. Dzięki za uwagę.